Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś w dobrych książkach nowy tom poezji Tomasza Różyckiego Ręka pszczelarza. Książka ukazała się w serii Poezja wydawnictwa Znak. Tomasz Różycki urodził się w 1970 roku. Jest poetą i tłumaczem, choć nie stroni od prozy i eseistyki. Ma w dorobku 12 książek tłumaczonych na wiele języków. Najbardziej znanym jego dziełem jest poemat 12 stacji, za który dostał Nagrodę imienia Kościelskich. Dzisiaj Tomasz Różycki jest członkiem jury Nagrody Fundacji imienia Kościelskich, a także Nagrody Zbigniewa Herberta i szwajcarskiej Prix Jan Michalski. Jest też laureatem Nagrody imienia Józefa Brodskiego, przyznawanej przez Zeszyty Literackie, Northern California Book Awards, Nagrody imienia Wacława Buriana oraz finalistą prestiżowej Griffin Poetry Prize. Ostatnio wydał takie tomy jak Kapitan X, wiersze, Próba ognia, esej, uhonorowany tytułem Ambasador Nowej Europy przez Europejskie Centrum Solidarności oraz poemat I aż mieszka w Opolu.
Dobre książki.
Dzień dobry, telefonicznie łączymy się z Opolem. Tomasz Różycki.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I najnowszy tom poezji Tomasza Różyckiego, Ręka pszczelarza, ukazał się nakładem wydawnictwa Znak. Tom od bardzo niedawna jest na rynku i to tom bardzo związany z miejscem, którym powstał, czyli z Berlinem. Był pan na stypendium w Berlinie i od Berlina chciałabym zacząć naszą rozmowę, bo to jest bardzo ważne miejsce dla polskiej literatury, dla polskiej poezji, począwszy od Witolda Gombrowicza, który na stypendium w Berlinie był. No i takie miał mieszane uczucia związane z tym miastem, ale to też Zbigniew Herbert, Ryszard Krynicki, czy również na tym samym stypendium był pan w Berlinie?
Tak, to jest stypendium, które powstało w związku z takim pomysłem Fundacji Forda amerykańskiej i w związku z tym, że Berlin został otoczony murem i po prostu wtedy Amerykanie, cały zresztą zespół osób, który przy tym współpracował, stwierdzili, że aby ratować jakoś kulturalnie to miasto, można by było zacząć zapraszać tam najróżniejszych artystów ze świata. I rzeczywiście Witold Gombrowicz był jednym z pierwszych zaproszonych osób. I od tamtej pory właśnie Polacy stanowili dość dużą część spośród zaproszonych i ten Berlin stał się paradoksalnie dla nich takim troszkę azylem, nie tylko twórczym, ale również czasami politycznym, bo...
Miejscem schronienia.
Tak, miejscem schronienia.
Jak pan się czuł w Berlinie?
To jest
bo poetycko, miasto... poetycko widać, że bardzo dobrze, to zaraz o tym porozmawiamy. Tak. Efektem najlepszym tego jest ten wspaniały tom poezji.
Tak, to miasto jest dość specyficzne. Ja przyznam się, że dosyć długo przyzwyczajałem się do Berlina, żeby w ogóle móc o nim cokolwiek powiedzieć, żeby jakoś wyrazić swoje emocje w związku z tym miejscem. Bo ono z jednej strony jest wspaniałe, to znaczy takie właśnie wydawałoby się wymarzone do spędzania czasu, nie pracując w jakiś taki normalny sposób, znaczy nie chodząc do pracy przez 8 godzin dziennie, tylko na przykład spacerując i rozmyślając, bo składa się w ogromnej części z parków i terenów zielonych i dookoła miasta są jeziora, więc no, to jest wspaniałe miejsce takie właśnie wypoczynkowe. Ja uwielbiam spacerować, więc dla mnie to jest idealna przestrzeń, takie miasto, które przechodzi w którymś momencie w park. Zresztą Berlin ma to do siebie, że tak jak inne miasta mają jakieś centra historyczne, rynki i bardzo ruchliwe zresztą, to Berlin raczej tego nie ma. On w samym środku właściwie tej przestrzeni miejskiej ma ogromny park Tiergarten, który jest tak wielki, że czasami przeszkadza rzeczywiście w komunikacji, trzeba go jakoś ominąć, obejść, ale równocześnie jest to wyjątkowe zupełnie i dla mnie też świetne miejsce do spędzania czasu. kiedy wjeżdżamy do Berlina pociągiem, jest ładny dzień, jest ciepło, to widać dziesiątki ludzi, którzy tam wylegują się w tych parkach berlińskich. To jest taki sposób na odpoczynek berlińczyków.
No, tak, leżą na kocach, na trawnikach, ale tak. Też biegają, czy jakieś aktywności sportowe tam uprawiają. No właśnie, ale jeśli jesteśmy już przy Tiergarten, to jest też jeden z takich motywów przewodnich w pana właśnie tomie. Miejsce, które pojawia się w wielu wierszach i które jest takim pretekstem do snucia różnego rodzaju refleksji.
Tak, bo tam jest ogród zoologiczny. Częścią tego parku jest ogród zoologiczny. Niedaleko jest też słynna stacja zoo, taka stacja kolei i metra przesiadkowa, przy której też jest koczowisko różnych mieszkających na ulicy osób. Można tam wielu rodaków spotkać także.
A tak, rodacy się też przejawiają tutaj właśnie kilka razy w tym tomie, czy kilkanaście nawet razy.
Więc mamy właściwie całkiem niedaleko tej przestrzeni zielonej właśnie. Są różne bardzo przyjemne miejsca, w których można spędzać czas, jakieś ogródki, kawiarnie, ale też galerie i muzea. Tam też bardzo niedaleko mieszkał właśnie wspomniany Gombrowicz, kiedy był w Berlinie, i tam jest też budynek Akademii Sztuki.
To takie osiedle bloków wysokich, tak mi się wydaje, gdzie właśnie Gombrowicz mieszkał, prawda?
Tak,
w jednym
tak,
z tych bloków.
Tak, jedno z tych miejsc gombrowiczowskich to jest taki właśnie wysoki blok, z którego obserwował przez lornetkę wschodnią część miasta, bo wtedy jeszcze Berlin był podzielony murem. Tak, to bardzo znane miejsce w Berlinie, ten Tiergarten, ten ogród zoologiczny.
A gdzie pan mieszkał w Berlinie? W którym miejscu?
W wielu miejscach. Tak się złożyło, że ja tam spędziłem ponad 2 lata właściwie i przez pierwszy czas mieszkałem bardzo niedaleko właśnie tego Tiergarten i stacji zoo. Mieszkania dla stypendystów zaproszonych właśnie przez DAAD, one się znajdują w zachodniej części miasta tradycyjnie, bo właśnie tam...
W tym czasie też powstało stypendium, kiedy właśnie jeszcze ta część zachodnia była miejscem właśnie schronienia. Mhm.
I mieszkałem w centralnym właściwie miejscu, jednym z bardziej centralnych, niedaleko Kurfürsterdamm, tak zwanego Kudamu, więc takiej bardzo
reprezentacyjnej też ulicy.
Handlowej, tak. Ale później mieszkałem w bardzo ładnych też okolicach. To tych moich adresów berlińskich było już później wiele, bo zaczęła się pandemia i to się wszystko bardzo skomplikowało. Przenosiłem się wielokrotnie. Przyjaciele berlińscy mi bardzo pomagali. Te komplikacje w końcu skończyły się tym, że ostatnie miejsce, w którym byłem bardzo zadowolony i większość tych wierszy powstała, to było miejsce już na obrzeżach miasta, niedaleko Schlachtensee, takiego jeziora, które jest bardzo malownicze. I ten obszar miasta kiedyś był zajęty przez zespół sanatoriów. Zresztą do dzisiaj są tam sanatoria. To ta ulica, przy której mieszkałem, nazywała się Kurstrasse, czyli taka właśnie sanatoryjna, lecznicza. I przez okno mogłem widzieć osoby z okolicznych szpitali, które tam spacerowały alejkami, więc to też miało swoje odbicie później w książce, wśród tych tekstów, które powstały.
Właśnie dlatego też zadałam to pytanie, bo miałam wrażenie, że pan mieszkał w sanatorium, ponieważ to sanatorium też takim centralnym punktem jest, jednym z centralnych punktów, z którego wszystko się rozchodzi. I też do sanatorium liczne nawiązania w tomie mamy. Czyli rzeczywiście mieszkał pan w tym sanatorium.
W budynku, który był kiedyś, należał do sanatorium. Zresztą w mieszkaniu były nawet takie okna, które uniemożliwiały wyskoczenie przez nie, więc to było kiedyś budynek, w którym byli pacjenci po prostu. Natomiast rzeczywiście sanatorium było zaraz po drugiej stronie ulicy, a na ulicy, tak jak w wielu miejscach Berlina. Właśnie dlatego mówię, że Berlin jest dość trudnym miejscem, dla mnie przynajmniej był, do przyzwyczajenia się, bo on to jest miejsce znaków, to jest miasto znaków. Na ulicy tam można było znaleźć tak zwane Stolpersteine, czyli takie kamienie, potykacze, na których wmurowane w bruk, w których są nazwiska wywiezionych z tych miejsc, z tych kamienic, niektóre nie istnieją, niektóre nadal stoją, wywiezionych osób do obozów koncentracyjnych bardzo często, albo jakichś innych obozów zagłady, tuż przed wojną, w czasie wojny przez nazistów i te przeważnie żydowskie nazwiska, jest ich mnóstwo. I tam też w tych okolicach mieszkania co chwilę właściwie to widziałem. Zresztą to w całym Berlinie można znaleźć.
To takie też czasami na złoto zaznaczone, prawda? Takie wystające płytki chodnikowe czy płytki brukowe. To ja może przytoczę tutaj fragment tego wiersza. Stolpersteine. Potykam się o waszą nieobecność, Rachel i doktorze Mendelssohn, których wywieziono stąd do Oświęcimia i Terezina, na Kurstrasse, na Fasanen, pełno pustki po was w berlińskich mieszkaniach, w których ktoś wziął sztućce i talerze, na Manteuffel, na Kurfürstendamm, tam gdzie inni rozłożyli śpiwory, a was zabrano, was wygnano z domu. To też jest taki tom, w którym pamięć odgrywa bardzo ważną rolę i powraca pan właśnie do pamięci, do wspomnień nie tylko o ludziach z Berlina wypędzonych.
Tak, to właściwie dla mnie nie sposób było o tym zapomnieć. Ten Berlin w tej chwili jest od lat, zresztą już powojennych, takim azylem też dla najróżniejszych uciekinierów, uchodźców z całego świata. Tam mówi się tyloma językami. Jest to miejsce zabawy. Oni tam w jakiś sposób próbują żyć, bawić się. Tam też jest, to jest też taki azyl dla mniejszości seksualnych najróżniejszych. I ludzie próbują znaleźć tam miejsce dla siebie, nowe miejsce. Więc jest to miasto bardzo wesołe. Ale z drugiej strony nie sposób zapomnieć, że na miejsce tych, którzy przyjechali, czy z tych samych miejsc kiedyś też wywożono ludzi. I tam wszędzie ta przestrzeń jest taka podwójna, to znaczy wszędzie możemy znaleźć jakiś ślad straszny właściwie, który nam uświadamia, że o, mamy ławeczkę, na której lubił siadać Hitler na przykład, albo coś podobnego. I obok inne miejsce, więc takie nakładanie się tych przestrzeni dla mnie było bardzo wyraźne, szczególnie w takich momentach właśnie, kiedy zaczęła się pandemia na przykład i zamknięto wszystko, ulice się wyludniły i właściwie chodząc po tych pustych ulicach można było co chwilę na te kamienie właśnie natrafić. Zresztą przez niektórych mieszkańców tych kamienic, nowych mieszkańców, bardzo oni się nimi opiekują i to, o czym pani mówiła, na przykład, że niektóre są złote, to już jest inicjatywa mieszkańców kamienicy, którzy dbają o to, żeby to było widać.
A to nawet nie wiedziałam. Myślałam, że to jest miejska inicjatywa, te właśnie pozłacone kamienie, to ciekawe.
Mieszkańcy właśnie, oni je czyszczą tam, w jakiś sposób chcą, żeby zwrócono na to uwagę. Nawet kładąc przy tym kwiaty albo z jakimś kolorem to oznaczając.
Jest też wiele wierszy poświęconych uchodźcom, takim konkretnym uchodźcom, których spotyka pan tu i teraz w Berlinie. To są ludzie leżący w śpiworach, bo to tak się miesza też z tymi polskimi uchodźcami, którzy raczej należą do ludzi trochę, mam wrażenie, tak z marginesu, prawda? Ci Polacy, ale uchodźców też spotyka pan bardzo wiele i bardzo czule pan o nich pisze też.
To jest cały przekrój, wydaje mi się, od osób...
Śpiwór przemienienia, tak. O, akurat tutaj otworzyła mi się książka na tym
od
wierszu.
Od tych, którzy w śpiworach mieszkają na ulicy, prawda, przez czasami całe lata, po osoby, które właściwie są uchodźcami, można ich nazwać jakimiś ekspatriantami w dość luksusowy, komfortowy sposób, to znaczy właśnie tacy artyści na przykład, którzy zostali zaproszeni na stypendium, też z powodów najróżniejszych prześladowań politycznych, których w swoich krajach doznają.
Jak wiadomo, Niemcy są właśnie miejscem schronienia bardzo przyjaznym dla nich, bardzo otwartym. Pamiętamy, że Niemcy przyjęły milion uchodźców.
I to oczywiście w żaden sposób nie można porównać tych dwóch sposobów bycia właśnie uchodźcą czy takiego stypendialnego, luksusowego z tym spaniem na ulicy, ale ten przekrój jest bardzo duży. I tak samo w przypadku Polaków, przecież Polacy w Berlinie jest ogromna polska kolonia. Od osób bardzo wykształconych, zajmujących stanowiska najróżniejsze i głos zajmujących, stanowiących w pewien sposób taką elitę w dalszym ciągu, mimo tego, że są za granicą, że Berlin jest bardzo niedaleko przecież Polski, a poprzez całe najróżniejsze odmiany, że się tak wyrażę, robotników i pracowników wszystkich możliwych, Polacy naprawiają, remontują Berlin od lat. I właściwie co krok można trafić na polską ekipę.
Ale można też na takich meneli trafić polskich,
no
właśnie
tak,
tam
tak,
w okolicach.
Tak, i na koniec można trafić na meneli tak zwanych polskich i nasłuchać się strasznych rzeczy, no bo ten język wtedy czasami bardzo słychać i to nie jest najwyższych lotów wtedy, ale to jest ciekawe właśnie, że cały ten przekrój się dostaje w Berlinie, szczególnie jeśli chodzi o Polskę, która jest bardzo blisko.
I cały ten przekrój w dodatku dostajemy w tym tomie Ręka pszczelarza, zawierającym kilkadziesiąt wierszy. Aż jestem zaskoczona, że tych tematów udało się panu tak wiele poruszyć, ale tu może zacytuję fragment tego wiersza, też Śpiwór przemienienia. A jeżeli zatęsknisz za ojczyzną, bracie mój, udaj się na Jebenstrasse, tam znajdziesz śpiwory. Wielu rodaków urządzają turnieje poetyckie w mowie ojczystej, która tam osiąga naprawdę wyżyny, choć w oderwaniu od kultury rodzimej przebóstwiają się w śpiworach i alkohol wytrąca się w tej fermentacji. Źródło wciąż bije. Tak, czyli mamy tutaj temat Berlina, temat uchodźców, ale też, o czym pan zresztą sam już mówił, to jest też dziennik czasu pandemii, którą pan w Berlinie właśnie spędził. I te motywy pandemiczne też pojawiają się w bardzo wielu różnych wierszach i w wielu aspektach.
Tak, ta pandemia akurat wtedy się zdarzyła i bardzo mi pokrzyżowała szyki i plany, zresztą tak jak wszystkim właściwie nam, ale potraktowałem ją jako taką opowieść, troszkę przypowieść właściwie o pewnym czasie i o pewnych przemianach, które się wtedy dokonują, o jakiejś samotności, która jest, bo ja myślę...
Podwójna samotność, bo był też pan jednak za granicą i był pan pewnie sam tam.
Tak, 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 no właśnie. No więc to oddalenie od bliskich, niemożliwość, znaczy brak możliwości właśnie spotkania się czy nawet wyjścia momentami, no to właśnie podwójnie to osamotnienie wzmacniało jeszcze. Ja tak sobie myślę, że mam nadzieję oczywiście, że ta pandemia minie i zapomnimy o niej i chciałbym, żebyśmy zapomnieli, ale to pozostanie jako pewien znak właśnie osamotnienia, bo te pandemie się zawsze zdarzały w historii ludzkości i każda choroba jest w jakimś sensie taką kwarantanną, jakąś taką przemianą, więc myślę, że pandemia się zdarzyła, ale mam nadzieję, że te wiersze też będą o czymś jeszcze dodatkowym, o czymś szerszym niż tylko o COVID-zie.
Pandemia jest punktem wyjścia właśnie. W ogóle ta tematyka zdrowotna też najogólniej rzecz biorąc jest tutaj obecna, ponieważ właśnie pisze pan o sanatorium, ale też jest sanitariuszka, pielęgniarka. To jakoś tak wokół zdrowia wszystko tutaj się kręci.
Tak, no to byliśmy bombardowani, jesteśmy nadal bombardowani tymi różnymi informacjami ze wszystkich stron i myślę, że to zajmowało uwagę bardzo, bardzo długo i tak jak mówię, te spacery wokół sanatorium, które odbywałem, też i informacje, które można było wyczytać po prostu z bruku, to znaczy, że tutaj właśnie doktor Mendelssohn i siostry wymienione z imienia Ruth, Rachel i inne zostały stąd właśnie wywiezione z tego miejsca, to też te moją wyobraźnię napędzało trochę te wszystkie wiadomości.
Ale też oczywiście te tropy kojarzą nam się z literaturą, bo to sanatorium to odniesienie do Brunona Schulza z jednej strony, ale pojawia się też wręcz Zauberberg Tomasza Manna, Czarodziejska Góra. I też właśnie mamy takie wrażenie, że on w takiej czarodziejskiej górze trochę tam przebywał, w tym sanatorium nad Schlachtensee.
Tak, to jest bardzo ciekawe, jak ja miałem okazję być kiedyś w tym miejscu, które było prototypem Zauberbergu, Czarodziejskiej Góry.
O.
Ten hotel całkiem niedawno zresztą to widziałem i to
jakie
jak zwykle,
wrażenie?
No bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo specyficzne miejsce, specjalne, chociaż jest to hotel po prostu, jakich wiele właściwie można było powiedzieć, on się nie wyróżnia jakoś, ani ta przestrzeń wokół się nie wyróżnia jakoś specjalnie od innych szwajcarskich przestrzeni. Oczywiście widok jest zachwycający, ale powiedzmy, że takich można znaleźć wiele w Szwajcarii, ale właśnie tam podobno na tarasie tego hotelu Tomasz Mann wpadł na pomysł. A ten jego pomysł, później cała książka, to już okazuje się, że praca wyobraźni tak bardzo zmieniła ten krajobraz i tak bardzo przeniosła go gdzieś troszkę inaczej, że oczywiście gdybyśmy chcieli porównywać książkę z tym pejzażem, który tam widać, z tą przestrzenią, która tam jest, to byśmy mogli jakoś być rozczarowani.
Czyli nie ma tego ducha takiego manowskiego?
Trochę jest. To znaczy właśnie też chcę powiedzieć, że to zależy, bo dla niektórzy znajdą to. Niektórzy będą właśnie bardzo zawiedzeni, że to nie jest tak. No ale tak jak ze wszystkimi takimi przetworzonymi literacko miejscami, widokami, zdarzeniami, tak bywa, że dodaje się do tego co najmniej drugie tyle elementów, które przynosi wyobraźnia tego pisarza.
I nasza własna pewnie wyobraźnia,
tak,
gdzie
tak,
sobie
tak.
dodajemy i dopowiadamy różne rzeczy, których być może wcale tam nie ma tak naprawdę.
Tak.
Jeśli chodzi jeszcze o takie inne tropy literackie w tym tomie, jakieś jeszcze inspiracje, jest transatlantyk, ale to raczej nie jest transatlantyk gombrowiczowski, mimo zbieżności pobytów panów na tym samym stypendium w Berlinie.
Ale Gombrowicz, tam jego duch się gdzieś błąka, mam wrażenie, bo to ten pobyt w Berlinie dla niego był bardzo
trudny,
ważny. Tak, i to i no jest, można by było powiedzieć tak prowokacyjnie, że Berlin trochę go zabił, Gombrowicza. To znaczy on niestety po przyjeździe do Europy właściwie to jest seria chorób i ten Berlin gombrowiczowski to jest w połowie właściwie, czy nawet większa część tego stypendium spędzona w szpitalach albo na kwarantannach najróżniejszych. On starał się wyzdrowieć. Właściwie Kiedy się sięgnie do książki Klementyny Suchanow, biografii Gombrowicza, czy do jego samego dzienników, no to
tak.
widać, jak on tam strasznie cierpiał.
Bardzo,
i to
tak.
mhm. i do tego jeszcze dochodziły te wszystkie prowokacje, no bo oczywiście Polak w Berlinie, który pisze swój dziennik berliński i też pisze o Hitlerze i mówi, że no, najważniejsze, żebyśmy znaleźli najpierw Hitlera w sobie. W każdym z nas jest coś takiego. I to oczywiście doprowadziło do, czy właściwie zostało wykorzystane jako pretekst do ataku na Gombrowicza przez ówczesne władze polskie, że tam wysłały pewną dziennikarkę z takim prowokacyjną misją. Gombrowicz był strasznie krytykowany, że on bierze pieniądze niemieckie i szkaluje Polskę w tym Berlinie. No i zresztą nie tylko on, to już jest tradycja. Podobnie Herbert i inni, którzy tam się pojawiali na tym stypendium. Więc Więc tak, ten Gombrowicz bardzo, on są fragmenty jego dziennika berlińskiego, to znamy oczywiście, kiedy on chodzi po Tiergarten i czuje właściwie Polskę, czuje zapach tej Polski i nie wie, czy to dobrze, czy niedobrze. I on ma takie poczucie, że jego życie zatoczyło koło i że on przyjechał tam, żeby umrzeć. Tam są takie fragmenty wprost, że poczuł śmierć. Ten zapach Polski, który poczuł, to był zapach śmierci. No więc te choroby, właśnie też mówię o tym, że te choroby jakoś tutaj, pandemia...
Współgrają z tym.
Współgrają, tak.
Jeszcze coś, co pojawia się w tym tomie, to jest, tak jak tutaj akurat ten przytoczony gorzki napój. Pisanie jest procesem chaotycznym, ale tylko pozornie. Litery jak cyfry zbiegają się, jeśli rzucisz im okruch, jeśli uronisz dla nich chociaż krople tego gorzkiego płynu, co je wabi, tak jak osy wpadające do szklanki jedna po drugiej i krążące na dnie, jak mali uchodźcy w Morzu Śródziemnym. To też jest taka książka, gdzie pisze pan o procesie twórczym. Mam wrażenie, w wielu wierszach to się pojawia w takim różnym ujęciu, też trochę ironicznym czy autoironicznym.
Tak, to jest no, siłą rzeczy, bo byłem na stypendium twórczym i cały czas miałem taką sprawę psychologiczną właściwie ze sobą, to znaczy usiłowałem się przekonać, że warto mi było, że tak powiem, dać te pieniądze i
że ich pan nie zmarnuje.
Tak, nie zmarnuje. Jakże często okazuje się, że w końcu, prawda, po iluś tam latach czekania na taką szansę, możliwość, właśnie komfort, w końcu dostajemy to stypendium, gdzie nie musimy nic innego robić, możemy pisać po prostu przez cały czas i wtedy właśnie opuszcza nas natchnienie i to...
Może być to paraliżujące, wyobrażam sobie.
I to nas przygniata, ta wolność nas przygniata. No więc...
Ale pana nie przygniotła, jak widzimy tutaj, w ręce pszczelarza, czy w ręku pszczelarza.
No to troszkę tak jak Gombrowicz, to znaczy... jego jednym z głównych takich twórczych pomysłów sentencji było, żeby słabość swoją przerabiać, przekuwać w coś, w sztukę, w coś mocniejszego, prawda, w siłę jakąś. No i tutaj podobnie właśnie można pisać o tym, że się jest na stypendium i że się próbuje pisać. Więc te wiersze takie autotematyczne o pisaniu samym, o procesie pisania się pojawiają, bo ja to obserwowałem i przyznam się, że bardzo lubię ten moment, kiedy po czasie wydawałoby się takiego właśnie jakiegoś rodzaju paraliżu, posuchy, no różnie to można nazywać, kryzysu, czy po prostu braku pomysłów i po okresie nic nie dziania się następuje u mnie, przynajmniej w moim przypadku, taki moment, kiedy to ten worek się otwiera i nagle te
eksplozja.
Tak, i nagle te litery zaczynają same przychodzić, same się zbiegać, więc to jest, ja bardzo to lubię, bo to czasami trwa dłużej i jest to rodzaj właśnie takiego życia w... Kiedyś zresztą w jakimś jednym z wierszy napisałem życie na lekkim dymku, tak jakby się było pod wpływem czegoś i jakiejś substancji rozweselającej, i to potrafi dawać ogromną satysfakcję. Te chwile w ciągu dnia, kiedy można zapisać jakąś zwrotkę albo parę zdań. I ma się wrażenie, że to idzie w dobrą stronę, że to idzie w dobrym kierunku.
Ale mam wrażenie, właśnie, to też chciałam o to zapytać, czy te wiersze powstały w jakimś takim krótkim czasie? Bo ja mam wrażenie, że one powstawały w chwili, że jest to chwila spaceru, zetknięcia z jednym miejscem, że właśnie na ten tom złożyło się dużo wierszy pisanych w dosyć długim czasie, że one nie powstały wszystkie, powiedzmy, w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy, jak to wyglądało.
Duża część powstała w krótkim czasie. Myślę, że właśnie jakichś 2 miesięcy, ale rzeczywiście tych wierszy jest ponad 70 i myślę, że takie ramy czasowe to były 2 lata od pierwszego do ostatniego. Natomiast duża część z nich powstała właśnie tak, jak pani mówi, w czasie spacerów, w czasie jakiegoś, w momencie jakiegoś spotkania albo po. I bardzo często udawało się napisać ten wiersz w dość krótkim czasie, jak na pisanie wiersza, czyli myślę tu o kilku dniach albo nawet o jednym dniu w niektórych wyjątkowych wypadkach. Więc to było różnie z tym. Jest taki czas całej książki, który jest troszkę inny, troszkę dłuższy i czas poszczególnych wierszy, który czasami jest krótki.
To ciekawe, co pan powiedział, że czasami jeden wiersz powstaje w ciągu jednego dnia, a czasami jest to kilka dni, czyli to nie jest tak, że siada pan i pisze pan jeden wiersz. Jak ten proces właśnie twórczy w pana przypadku wygląda?
W moim przypadku, o czym też już wielokrotnie mówiłem, ja właściwie to jest jeden z etapów tego, no i teraz nie wiem, jak to powiedzieć, tworzenia wiersza, to siadanie i pisanie. Niektórzy pisarze właśnie, myślę, że większość pewnie właśnie tak pracują, znaczy siadają i piszą. A ja chodzę przeważnie, to, ale też nie, okazuje się, że to jest oczywiste, że jestem nie jedynym, że przede mną wielu, wielu innych też podobnie pracowało, wiele innych osób podobnie pracowało. To znaczy wychodzę na spacer kiedyś, to, jeśli jestem na stypendium, mam czas na spacery, prawda? Bo jeśli nie, no to po prostu chodzę do pracy na piechotę i wracam. I po drodze bardzo często przychodzi mi do głowy jakieś zdanie, jakaś linijka. W najlepszym wypadku dwie, które zaczynają pracować same. Dlatego mówię o tym życiu na lekkim dymku, bo to jednak jest bardzo intensywne i to wymaga ciągłego myślenia. Ten wiersz mnie potem zaprząta bardzo i ja chodząc układam sobie to w pamięci. W najlepszym wypadku udaje mi się ułożyć przy takim spacerze cały wiersz. On oczywiście. I później następuje etap zapisywania tego przy stole i ewentualnego poprawiania. Czasami to poprawianie w ogóle nie wychodzi przy takim właśnie, kiedy siedzę i usiłuję to poprawić, muszę wstać i wyjść i wtedy te. Ta maszynka taka uruchamia się sama i podpowiada mi jakieś rozwiązanie, jeśli nie mogę znaleźć. Więc jest to. Ale też mówię o tym,
to
że.
Ciekawe
większości,
bardzo, tak, to jest ciekawe.
W większości wypadków tak jest. Czasami rzeczywiście siadam i piszę, ale to dużo rzadziej.
A czy są jakieś szczególne miejsca, gdzie lubi pan chodzić? Czy to właśnie jest miasto? Czy myślę, że rzeczywiście tutaj Berlin był takim bardzo wdzięcznym miejscem, jeśli chodzi o chodzenie, bo tam można i to właśnie ten Tiergarten, gdzie można takie przestrzenie pokonywać i ten Berlin taki zmienny jest i różnorodny bardzo. Tak, ale właśnie, czyli wszystko jedno, gdzie pan chodzi, czy musi pan chodzić gdzieś w jakimś konkretnym miejscu? Nie wiem, po lesie na przykład, czy po parku.
No tak, idealnie jest wtedy, kiedy w ogóle można chodzić, bo też był taki zakaz przemieszczania się więcej niż 200 metrów od miejsca zamieszkania, prawda, bez jakiegoś
w Polsce.
Wyraźnego. Tak, w Polsce.
Bo chyba w Berlinie na szczęście to pana nie dotknęło, ten zakaz.
Tak, ale ten polski zakaz był straszny, no bo to jest dla mnie
więzienie.
Kara, więzienie właśnie. No mogę chodzić po domu, dookoła stołu w kuchni na przykład, tak jak teraz.
Felicjan Dulski.
Tak.
Udający
Ale
się na
oczywiście.
kopiec Kościuszki.
Idealnie jest. Ja tutaj w Opolu mam taką trasę dookoła wyspy Bolko, która jest nad Odrą i która jest częściowo parkiem takim dużym. Właśnie bardzo podobnym do tych berlińskich, bo to jest też ten niemiecki projekt troszkę cesarzowej Elizabety, zdaje się, tutaj w Opolu. Ale i to jest właśnie to, co bardzo lubię. To znaczy, miasto się kończy, przeradza się właściwie w park, niemalże las. I są też takie otwarte przestrzenie, gdzie można trochę, gdzie wzrok trochę może odpocząć, można spojrzeć w dal i wtedy bardzo, bardzo dobre rzeczy przychodzą do głowy. Wtedy bardzo często jakieś fajne pojawiają się słowa czy metafory. I to jest dla mnie taka idealna przestrzeń. Trochę miasta, ale nie za dużo i później zielono. Albo właśnie otwarta przestrzeń, gdzie jest dużo miejsca. Całkiem świetnie by było, gdybym mieszkał nad morzem. No to wystarczy pójść na plażę i wtedy jest taka nieskończoność na wyciągnięcie ręki.
Wiele takich miejsc właśnie w ręce pszczelarza znajdziemy, ale jest też właśnie, tutaj wspomniał pan plażę i morze, jest też motyw Odyseusza i Kirkę. I w ogóle dużo takich motywów mitologicznych się pojawia. Czy właśnie ta podróż takiego Odyseusza nie mogącego trafić do ojczyzny, to też jakoś tutaj znamienne jest dla tego miejsca, czyli Berlina, gdzie ten tom powstawał.
Tak, dla Berlina, ale też ten motyw właśnie
Motyw
dla mnie.
uchodźczy, prawda? Że to wszystko jakoś tak się łączy właśnie.
To tak, ale też to wszystko mi się bardzo łączyło jedno z drugim, skoro już o tych połączeniach. Też z kolei z motywem kwarantanny, zamknięcia tej choroby, kiedy jedyną rzeczą właściwie, która się dzieje, która się odbywa, to są zmiany, które można obserwować w lustrze. Nie spotyka się nikogo innego oprócz tego swojego odbicia w lustrze przez długi czas i wtedy przypomniały mi się wszystkie metamorfozy Owidiusza i to zamienianie się człowieka w zwierzę.
Tutaj też mamy właśnie metamorfozy, tak.
Coś, co w większości wypadków miało jakiś swój dramatyczny bardzo powód. To jest też taki rodzaj egzystencji i tych zmian, właśnie metamorfoz, które wynikają z doświadczeń najróżniejszych, życiowych. I wydawało mi się, że to też będzie bardzo ciekawe spróbować uruchomić ten rodzaj myślenia w wierszach właśnie, żeby one troszkę przedstawiały te zmiany, które następują.
Zacytuję pan jeden z tych wierszy, bo tylko ja je czytam ciągle. Może byśmy posłuchali autorskiej interpretacji. To zawsze jest bardzo jednak ożywcze, zwłaszcza, że pan bardzo dobrze też czyta swoje wiersze. I chyba lubi pan to też, mam wrażenie.
Tak, nie narzekam. Nie
No
wiem,
to
czy
czekamy w takim razie.
Któryś z tych dotyczących metamorfozy może otworzyło mi się w tej chwili zupełnie przypadkowo. Najgorsze ze zwierząt. A dziś znów ładunek rozpaczy, gromadzący się przez te dni, nie wystarczy, by się wprowadzić w stan metamorfozy. I wielokrotne na łóżku obroty nie chcą uruchomić silnika przemian. Dziś pozostajesz najgorszym ze zwierząt, w lustrze uparcie widząc tylko siebie. Walka żywiołów, jeśli trwa, to głębiej. A skoro brak zmian jest największą zmianą, za oknem także postępuje marazm. Symetria w świecie łamie się niechętnie. Ukrywa się przed wzrokiem w krajobrazie kombinat, co wytwarza bezustannie tę chmurę, która w tle się lustra kłębi.
Bardzo dziękuję, bardzo piękna interpretacja. A jeszcze wracając do tej tytułowej ręki pszczelarza, bo z naszej rozmowy nie wynika w ogóle, dlaczego Tom nosi taki tytuł i dlaczego ta ręka pszczelarza, która się też pojawia w wierszu tak naprawdę pod innym tytułem.
Tak, tak. To jest,
skąd ta pszczela metafora?
To jest wiersz pod tytułem Poetyka. Ta pszczela metafora, no trudno mi opowiadać właściwie o tym, co ja tam chciałem powiedzieć.
To może prosimy je też o przeczytanie jeszcze tego wiersza Poetyka.
Bo zanim pan... było tak jak z tego mojego pierwszego wiersza właśnie, że co poeta miał na myśli.
Aha, a wiersz właśnie, to zatrzymajmy się jeszcze przy tym pierwszym wierszu przez chwilę, bo też chciałam do niego wrócić, gdzie bawi się pan konwencją, nawiązując do Wisławy Szymborskiej.
Tak,
i
tak,
jej poezji. Tak. I zresztą bardzo jest to, bardzo dobrze uchwycił pan styl Wisławy Szymborskiej w tym wierszu.
To znaczy, zawsze wydawało mi się, że to jest paradoksalne pytanie, czy kwestia, która się bardzo często pojawia również w wywiadach z poetami. To znaczy,
co poeta miał na myśli?
Tak, co poeta miał na myśli.
To nauczycielskie też słynne pytanie, prawda?
Tak, tak. To jest. To jest poza tym takie dogłębne wrażenie, które się ma już w pewnym wieku chyba, że na szczęście to, o czym też pisała Wisława Szymborska, że niektórzy lubią poezję. Na szczęście tak jest, że niektórzy lubią poezję, ale...
A pan pisze, a najgorsza ze wszystkich jest poezja, nikt jej nie lubi. A czytanie wierszy to prawdziwy koszmar i nie wiesz nigdy, co właściwie poeta miał na myśli.
No tak, no i kiedy się spotka z tak zwanym prawdziwym, normalnymi ludźmi, tak zwanymi normalnymi ludźmi, to bardzo często jest taki moment zakłopotania, prawda? Jeśli ktoś się dowie, że ma do czynienia z poetką, poetą, że ten ktoś pisze wiersze i tak nie wiadomo w towarzystwie, co zrobić z tym fantem.
Jak o tym rozmawiać?
Jak o tym rozmawiać, tak? Jest takie zakłopotanie lekkie, właściwie coś w rodzaju zawstydzenia może i takiej poczucia litości wobec tego kogoś. Ale i właściwie tak, jak o tym rozmawiać, jak z tego wybrnąć. I te wiersze rzeczywiście, rozmawianie o nich, czy proponowanie komuś na siłę jakiegoś wiersza, to jest bardzo kłopotliwa sytuacja, bardzo, bardzo niechętnie też niektórzy reagują. I właśnie i zupełnie normalne to jest, mówiąc, że no dobrze, to nie jest napisane dla ludzi po ludzku, to jest napisane w jakiś taki sposób. Trzeba to rozszyfrowywać za każdym razem, zgadywać, o co chodzi, a nie jest powiedziane, o co chodzi po prostu. Więc ten wiersz, on potem koresponduje jeszcze z drugim takim, że też dotyczącym właśnie samej poezji, od tego, że to nie jest dla normalnych ludzi, który jest w środku tomu.
Tak. My Państwu zostawimy, tutaj możliwość interpretacji. Pan już zdradził wiele też tropów, ale to właśnie może przejdziemy do tej poetyki, do tej ręki pszczelarza jednak.
No ta ręka pszczelarza się pojawia jako taki trochę symbol, to znaczy taka figura czegoś dotyczącego ludzkiego losu i przeznaczenia, bardziej związanego właśnie z... Ja przyznam się, że pomyślałem o tym, bo ten motyw pszczół jest znany ze starożytności, już oczywiście i wielokrotnie wykorzystywany w literaturze, ale ja pomyślałem o tym, kiedy widziałem film dokumentalny o takich dwóch pszczelarkach, kobietach, które zajmowały się dzikimi pszczołami. Nie wiem, czy da się w Macedonii. To był w pewnym momencie taki dość oglądany film dokumentalny, czy paradokumentalny.
Zresztą.
I one zajmowały się tymi pszczołami. I w którymś momencie to były dzikie pszczoły, więc cała sprawa polegała na takim rodzaju współistnienia z nimi. To znaczy, owszem, zabieramy im miód, ale nie za dużo, tak żeby mogły przetrwać. Wtedy one chcąc nie chcąc, na to się zgadzają. Ale tutaj mamy pszczelarza, który dba o swoje pszczoły, prawda, szczególnie kiedy to jest pasieka i tak dalej, i tak dalej, ale też zabiera ten miód. Później w filmie pojawiają się oczywiście inni ludzie, którzy zaczynają te same pszczoły wykorzystywać w sposób przemysłowy, taki bezwzględny. Pszczoły oczywiście są bezbronne, w związku z tym mogą spróbować urządzić, ale a jedyne co robią, to po prostu fruwają, unoszą się i brzęczą. I potem ja w Berlinie na przykład, ale to nie tylko w Berlinie, w wielu innych miejscach też, kiedy jest wiosna i nagle słychać ten brzęk pszczół, to brzęczenie w kwitnących kwiatach na drzewie gdzieś. Uwielbiam ten dźwięk. I albo kiedy to są lipy na przykład, też
też się
pszczoły
pojawiają w wierszu, tak. Tutaj, tak.
I to mi jakoś dało mi pomysł na zapisanie tego właśnie w taki sposób. Ja nie potrafię mówić o swoich, no, mogę je czytać właśnie, dlatego może
ale
lubię,
pięknie
czy
pan
czytać,
mówi o pszczołach, tak. Ten wiersz o lipach też tak jest z Kochanowskim, oczywiście skojarzenia budzi.
Tak.
Nieuniknione.
Widziałem piękną rzecz niedawno, to w Szwajcarii, przyznam się, takie miejsce, cmentarz, mały wiejski cmentarzyk właściwie. Nie wiedziałem bardzo długo, dlaczego tam była taka długa ławka pod szpalerem drzewek takich małych i nie rozumiałem przez jakiś czas właściwie zamysłu tego przestrzennego, dopóki nie przyszedł kwiecień i te wszystkie drzewa zakwitły. Okazało się, że to są japońskie wiśnie, takie mniejsze niż zwykłe nasze, kwitnące bardzo pięknie, taki różowy kolor. I one nie dają owoców, co jest bardzo ciekawe, no bo po prostu potem opadły, ale przez kilkanaście dni kwitły te drzewa i przylatywały tam tysiące pszczół, takie ogromne rojowisko pszczół, które tam wybierały pyłek.
Piękne.
I ławka była po to, że przychodziły tam starsze osoby, ale no nie tylko, przychodzili tam ludzie, siadali po prostu pod tymi drzewami i słuchali tego brzęczenia pszczół, przysypiając często. A ponieważ był to cmentarz, no to pszczoły były przez Greków uważane za nieśmiertelne i jakoś związane właśnie z tymi umarłymi. To przyznam się, że to było jedno z w ogóle piękniejszych miejsc, jakie widziałem ostatnio.
Jaki piękny obraz, tak sobie wyobraziłam to, jak pan to opowiadał teraz, bardzo plastycznie. To może poprosimy na zakończenie już naszej rozmowy, takiej bardzo otwartej, jednak o przytoczenie wiersza Poetyka w autorskiej interpretacji Tomasza Różyckiego.
Poetyka. Albo kiedy budzisz się jako zwierzę z podwójnym językiem. Gdy mówisz w jednym, drugi natychmiast domaga się głosu, choć go nie słychać. Na tę częstotliwość ucho ludzkie zlepione jest na głucho. Ale on jest i nie przestaje mówić. Podobnie pszczoły. Gdy ręka pszczelarza wykrada z ula miód, podnoszą lament zupełnie niemo. Słychać jęk brzęczenia ich skrzydeł i rój unosi się w tańcu swej dramatycznej skargi, jak w teatrze greckim chór, by ogłosić przeznaczenie, gdy człowiek wchodzi w zastawioną ręką boską pułapkę przeciwko insektom.
Tomasz Różycki, bardzo dziękuję wszystkich Państwa. Do lektury tego tomu zachęcamy, namawiać myślę, że specjalnie nie trzeba. Tomasz Różycki, Ręka pszczelarza, tom z przepiękną okładką projektu Witolda Simaszkiewicza, został wydany przez Znak w serii Poezja, a Tomasz Różycki był dzisiaj naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.